Chwała Jezusowi, witajcie. Nieraz z tego miejsca mówiliśmy, że miłość, ta miłość w tym zrozumieniu, o którym mówi Słowo Boże, to nie jest uczucie, ale to jest co? Decyzja. Miłość jest decyzją, nie jest uczuciem. Towarzyszą jej uczucia, ale jest decyzją. Dlatego, że jest decyzją w czasie ślubu na przykład, młodzi ludzie mogą składać sobie ślubowanie małżeńskie, bo gdyby była uczuciem, no to właściwie nie mogę ślubować, że będę czuł to samo, ponieważ uczucia się zmieniają. Jest decyzją. Decyduje się kochać Boga, decyduje się kochać ludzi. To jest decyzja. I dzisiaj chciałbym zobaczyć w czasie tego dnia modlitwy, który dzisiaj mamy, postu, chciałbym zobaczyć z innej strony. Jeżeli miłość jest decyzją, to czym jest nienawiść, a dokładnie niewybaczenie? To też jest decyzja. Nie wybaczyć, decyduje się nie wybaczyć. Czasami próbuję powiedzieć, że nie mogę wybaczyć, ale z tego, co widzę w Słowie Bożym, Bóg ma na ten temat zupełnie inne zdanie. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 14 werset, Pan Bóg do nas mówi w ten sposób, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Jeśli odpuścicie. Taki też i tytuł dałem temu nauczaniu. I nikt chyba z nas nie powinien wmawiać Bogu i ludziom, że jest wezwany do czegoś, co niemożliwe. To jest decyzja. To jest wybaczenie, nie jest tym, co się czuje. Wybaczenie jest aktem posłuszeństwa wobec tego, którego nazywam moim Panem, wobec Pana Jezusa. I teraz, jeżeli wybaczam, zaczynają się dziać piękne rzeczy. Bo jeśli odpuścicie, to uruchomi niezwykłe Boże działanie w twoim i moim życiu, które wyprowadzi ciebie i mnie z tego świata, poza śmierć, poza ciemność, to uruchamia pewne działanie. To jest decyzja i Bóg namawia, zrób to. Nie mów mi, że nie możesz, zrób to, ja ci pomogę to zrobić, ja ci pokażę, jak to zrobić. I dzisiaj chciałem wam pokazać, że Bóg dał nam piękną instrukcję i w praktyczny sposób pokazał nam, jak możemy wybaczać. Gdyby tak ogólnie powiedzieć, trzymając w dłoniach naszą Biblię, to właściwie cała Biblia to jest historia o winie i wybaczeniu w miłości. Bo na samym początku widzimy, było dobrze, wiemy, co się stało i wiemy, jak to się skończy. Mamy od pierwszej Księgi Mojżeszowej do objawienia historię o winie, wybaczeniu i absolutnie miłości, która sprawiła cud naszego życia i wielu pokoleń chrześcijan. Jeżeli zabrać by z tej wielkiej księgi pełnej Słowa Bożego wybaczenie, to zwróćcie uwagę, że właściwie biorąc wybaczenie, Biblia nie ma absolutnie żadnego sensu. Po co komu by było czytać Biblię, w której nie byłoby wybaczenia, w której nie byłoby alternatywy, nie byłoby wyjścia, nie byłoby odkupienia, nie byłoby zbawienia, nie byłoby nowego życia, nowej przyszłości, koniec, kropka, co zrobiłeś, masz, już nie da się niczego zmienić. Po co komuś tysiące słów, które nigdzie nie prowadzą? Mamy to, amen? Widzicie to? Bez wybaczenia, no czytałbyś Biblię, gdyby pisało, co inni będą mieć, no tyle, że ty nie, bo już zgrzeszyłeś? Wyobraź sobie, że Biblia zaczyna się słowami, że jest prawdą tylko dla tych, co nigdy nie zgrzeszyli. Jeśli zgrzeszyłeś, przeczytać możesz, ale raczej nie masz szans. No to po co to czytać? Po co komuś tysiące słów, ale te słowa niosą nadzieję? Te słowa są potęgą, są siłą, dlatego że każdy grzesznik, którego dotyka dobra nowina, może zmienić i mogłem narodzić się na nowo, za co dziękuję Jezusowi. Amen. Ludzie, tacy jak Adolf Hitler. I jemu podobni napisali też grube księgi, które ich wyznawcy studiowali i dzielili na wersety. I tamte księgi mówią, jak lepiej nienawidzieć. Jak się lepiej pozbyć tych, którzy nie myślą tak jak my. Bóg napisał księgę, czy natchnął ludzi do napisania księgi, jak kogoś odzyskać, jak przywrócić nadzieję, jak beznadziejny świat tchnąć nadzieję, jak w ciemności zaświecić światło, jak tam, gdzie śmierć, przynieść życie. I moim zdaniem temat wybaczenia, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, dzień modlitwy, dotyczy w Kościele wszystkich. Chcę wam powiedzieć, ani przed ekranami, gdziekolwiek jesteś i nas słuchasz, przy okazji pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają, ani na tej sali nie ma człowieka, którego nie dotyczyłby temat wybaczenia. List do Kolosan, 3:13 mówi nam takie słowa, znosząc jedni drugich i co robią? Przebaczając sobie nawzajem. Słyszymy to? Amen. Mamy to? Przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Tu jest pokazana praktyczność. Ja nie przebaczam sobie w taki, wiecie, poetycki sposób. Wybaczam was. A wiecie, dlaczego wam wybaczam? Bo nic mi nie zrobiliście, to wam wybaczam. To takie wybaczenie to... Wybaczam ci, Gosia. Chyba to, że... Co jej? Ona mi nic nie zrobiła. Dziękować może, ale nie wybaczać. Wybaczam to. To jest, zobaczcie, co tu pisze. Przebaczając sobie nawzajem, kiedy? Jeśli kto ma... Jesteście tam? Ja wiem, że jest wieczór i td. No. Ale chciałbym, żebyście byli ze mną. Jeśli ktoś ma powód do skargi. Czyli inaczej Jezus wzywa do wybaczenia, nie na zasadzie takiej religijnego westchnienia, ale rzeczywiście, nie na zasadzie, Panie, gdybyś wiedział, co mi zrobili, to byś mi nie mówił wybacz. Nie, jeśli masz powód do skargi, to wybacz, mówi do mnie i do Ciebie, Panie Jezus. Nasze oczy i uwaga mają być kierowane na Jezusa. Mają być zwrócone na Jezusa. Przyszedł ten dzień, w którym on został wydany i ruszył Via Dolorosa w kierunku wzgórza zwanego Trupią Czaszką, dźwigając ten ciężki krzyż dla mnie i dla ciebie. Przyszedł ten dzień, dla nas ten dzień był jedynym ratunkiem w historii całego wszechświata, jaki mogliśmy otrzymać. To był najgorszy dzień Syna Bożego na ziemi. Jezus stanął przed sądem ludzi. Getsemane już nam pokazuje, że nie traktował tego lekko. To był dzień, przed którym drżało Jego kochające nas serce. Był wstrząśnięty tym dniem, kiedy się do Niego przybliżał. Właściwie całą Ewangelię do Niego zmierzał. Im więcej czynił cudów, dawał rybek, chlebków, uzdrawiał, tłumy za Nim szły, im bliżej było krzyża, był coraz bardziej samotny, aż doszedł do miejsca, gdzie nawet jeden głos się za Nim nie wstawił. Doszedł do Getsemane i w Jana w 18 rozdziale jest opisane to tak, jakby normalnie jakiegoś zbira aresztowali, bo pomiędzy złoczyńców został zaliczony. 18:12, wtedy oddział żołnierzy i dowódca i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali Go. Tego, który samo dobro ludziom czynił. Jest może dzisiaj na sali ktoś, kto miał kiedyś w życiu zły dzień? Jest może ktoś taki? No jest parę osób, zdarzało się wam mieć zły dzień. Nie wszyscy mają tylko tęczę i muzyczkę, jak chodzą, nie? Miał ktoś kiedyś zły dzień? To, co widzicie tutaj, to jest bardzo zły dzień Pana Jezusa. Getsemani, jak już to powiedziałem, pokazało, że to był dzień, który wstrząsał jego myśleniem, wstrząsał Ojcze... Ojcze, jeżeli to Twoja wola, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, ale Twoja wola. Jeśli poważnie chcesz wiedzieć coś o wybaczeniu, to myślę, że właśnie to jest miejsce, gdzie powinniśmy spoglądać. Musisz patrzeć we właściwe miejsce. Słowo Boże mówi, gdzie należy spoglądać, gdzie należy odwrócić swój wzrok. Przeczytajmy razem Hebrajczyków 12, 2, 3. Patrząc na kogo? na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Co mam zrobić, kiedy czytam w Biblii o Jezusie? Kiedy czytam w Biblii o Jezusie, to czytam dlatego, aby Jezusa naśladować. Amen? Jestem tym, który wstępuje w Jego ślady. Biblia mówi, patrząc na Jezusa, przyglądaj Mu się, zobacz. On jest tym, który powołał do życia Twoją wiarę, sprawił ją. On jest tym, który jest dokończycielem, czyli tym, który doprowadza ją do perfekcji, że jest dokładnie tym, jaka ma być. Zostaje aresztowany, poddany niesprawiedliwemu procesowi, sądzony, kiedy jest ciemno, kiedy trzymany w nocy, nielegalny proces, gdzie wielu prawników, którzy pisali książki, potrafili studiując proces Jezusa pokazać, że złamano wszystkie możliwe procedury sprawiedliwości, a jednak wpatrujemy się, patrząc na Jezusa. W 1795 roku człowiek, który nazywał się Franz Josef Haydn, skomponował oratorium, które nazwał Siedem Ostatnich Słów Jezusa na Krzyżu. To są te zebrane słowa, które Jezus wypowiedział, będąc ukrzyżowanym. Dzisiaj, kiedy przygotowywałem się do tego wykładu, akurat Gosia wchodzi do mnie do pokoju i mówi, co słuchasz? Ja mówię, słucham siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu. Chciałem tego posłuchać, co było w sercu kompozytora, który to coś zobaczył. To tam na krzyżu zawołał, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to są potężne, przepiękne słowa, ale jeżeli będziecie się temu spokojnie przyglądać, to te słowa są jeszcze potężniejsze w tym, że to nie były kolejne słowa, ale właśnie pierwsze, co na krzyżu powiedział, to powiedział, wybacz im, Ojcze. Wszystko inne powiedziane było potem. I te słowa, jeszcze później do nich wrócę, te słowa zadają mi dzisiaj moje modlitewne pytanie, pytanie modlitewne tego dnia. Czy rzeczywiście jestem posłuszny słowu, które znamy na pamięć, że kto chce pójść za Nim, musi nieść ten krzyż. Czy niesiemy krzyż za Nim? Bo jeśli niesiemy za Nim, to widać, niesiemy podobnie jak On. Czy to są moje pierwsze słowa? Była taka anegdota w swoim czasie, może już opowiadałem, ale nieważne, zawsze warto powtórzyć dobrą anegdotę, że dzieci małe przyglądały się na wsi, jak pastor naprawiał płot. Tak kiedyś było, malutkie takie kościółki, wiecie, amerykańskie, takie białe z wieżyczką. I tam pastor przybija deseczki do płotu, trochę naprawia i patrzy tak na te dzieci, one się mu przyglądają, mówi, co dzieci, patrzycie jak naprawiam płot, chcecie pomóc? One mówią, nie, proszę pastora. A co dzieci? My chcemy wiedzieć, co pastorzy mówią, jak się pastor walnie młotkiem w palec. Jakie są twoje pierwsze słowa, kiedy boli? Ja wam powiem, że widzę swoją wielką niedoskonałość tutaj. Walczę z tym, abym najpierw nie musiał przepraszać za moje pierwsze słowa. Ile razy zdarzało się wam, że was coś w życiu zabolało? Mi wiele razy i moje pierwsze słowa nie były takie, jak powiedziałby Jezus. Zdarzyło się, czy tylko ja tak mam? No tylko ja jestem taki. Ja może nie powinienem nauczać tutaj. A nie, jest jeszcze trzy osoby, bo lepiej mi. Ja wiem, że wszyscy, prawda? To jest to coś, że powiemy coś i jakby nawet mając rację, idziesz potem i czujesz, że no nie miałeś racji, chociaż ją miałeś. Wracasz do kogoś, mówisz... Nawet nie chodzi już o to, co ci ktoś zrobił. Przepraszam. Powinienem był inaczej zareagować. A walczę z tym, abym najpierw nie musiał przepraszać za swoje pierwsze słowa, aby moje pierwsze słowa pokazywały, że rzeczywiście wyruszyłem z krzyżem za moim Panem. Ojcze, wybacz im. Abym się mógł wpatrywać w Szczepana, który naśladował Jezusa, kiedy był mordowany, kiedy go zabijali. I przyglądamy się sobie, jakie są nasze pierwsze słowa. Jego pierwsze słowa były: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, a my wstępujemy w Jego ślady, chcemy Go naśladować. Amen? Więc dzisiaj będę się modlił, będziemy się modlić. Panie, chcę, aby wobec słusznego, nawet no mojej racji, ktoś coś robi przeciwko. Jeśli macie co przeciwko komu, czytaliśmy, ten ktoś nam coś zrobił. Panie, chcę, żeby moje pierwsze słowa były takie jak Twoje pierwsze słowa. Amen. Chcę wybaczać, naprawdę wybaczać. Nie chcę się zajmować filozofią o wybaczaniu, bo można pęknąć od ilości kazań. Chcę praktycznie do tego podejść dzisiaj i powiedzieć: Panie, moje pierwsze słowa niech będą: odpuść, bo nie wiedzą. Kiedy robimy inaczej, to sami siebie nie poznajemy. Słuchamy, co wychodzi z naszych ust. Słuchamy, jak reagujemy na gniew. Przynajmniej ja to w swoim życiu wiele razy widziałem. Wiele razy musiałem przepraszać siedzącą tu moją żonę. Wiele razy musiałem przepraszać ludzi, których znałem, ponieważ z moich ust nie wychodziło naśladowanie Jezusa coś zupełnie innego. Słucha człowiek swoich własnych słów i nie możesz uwierzyć, że ty sam je powiedziałeś. Nie chcę tak. Chcę iść za Tobą, Panie Jezu. Amen? Macie to w sobie? To jest, kiedy z tym walczymy, to tak naprawdę zabieramy się za ten korzeń goryczy w nas. Kiedy z tym walczę, zabieram się za korzeń goryczy, który chce z siebie wyplenić. Nic nie zostanie. Nie, to nie jest, że to ucięła tylko niedziela i dziś jestem miły i może wytrzymam miły do środy. Ten korzeń goryczy musi zostać wycięty i takie zachowanie, kiedy nie mówimy jak Jezus, jest znakiem korzenia goryczy w nas. Kilka razy to lekceważymy w naszym życiu. Ale w końcu, jeśli naprawdę chcesz służyć i chcesz, aby Bóg cię powołał, aby Duch Święty cię wyposażył, abyś w rzeczywisty sposób stał się odpowiedzią dla tych, którzy potrzebują modlitwy, zbawienia i Boga, będziesz musiał coś z tym zrobić. Modlitwa słowami: Ojcze, wybacz im albo wybacz mu, wybacz, bo nie wiedzą, co czynią, przybliża do Ojca, leczy rany i wzmacnia miłość. Kiedy zaczynasz wybaczać i modlić się o tych, którzy cię skrzywdzili, którzy mówią o tobie źle, którzy postąpili niesprawiedliwie, zrobili ci wielką krzywdę. Wiecie, kiedy człowiek zaczyna już błogosławić, znika wszelka chęć jakiegokolwiek prawowania się z nimi, spierania się z nimi, osądzania, kłótni, czegokolwiek. Chcę wam powiedzieć, drodzy przyjaciele, niewybaczenie. Niewybaczenie, nikt z nas nie ma ulgi i nie ma taryfy ulgowej na to. Niewybaczenie w sercu każdego z nas jest niesamowicie niebezpiecznym stanem. Niewybaczenie jest stanem radioaktywnym w naszym życiu. Niewybaczenie to jest tak, jakbyś, nie wiem, wynajął kogoś, żeby cię bił pięścią po żołądku, licząc na to, że ten, który ci coś zrobił, będzie odczuwał ból. Niewybaczenie jest tak, jakbyś pił truciznę, licząc na to, że osoba, która ci zrobiła krzywdę, poczuje się źle i może nawet umrze. Nie, to ty pijesz truciznę. To nie twój wróg się zatruje, ty się zatrujesz. Bez tych słów: Ojcze, wybacz im. Ojcze, wybaczam. Ojcze, wiecie, te słowa: Ojcze, wybacz im, są całą tożsamością Jezusa wobec człowieka, który wybaczył, który naprawdę cierpiał niewinnie. Bez tych słów cała nasza służba nie może naśladować Jezusa. Jeżeli coś z tym nie zrobimy, to całe nasze wchodzenie w Kościół jako królewskie kapłaństwo, jako ludzie modlitwy, jako Kościół, który mówi: chcemy, żeby w tym mieście grzesznicy doznawali przemiany, chcemy, żeby w tym mieście działo się coś więcej niż nasz malutki tutaj kościółek, który sam sobie będzie się sobą cieszył. Bez tych słów nasza służba nie może naśladować Jezusa i nie może się dziać to, co On ma w planie. Po prostu nie da się iść dalej. Jezus powiedział te słowa najpierw: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem powiedział te słowa, które podnoszą i są nadzieją dla wielu upadłych ludzi do dzisiaj. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, powiedział do złoczyńcy. Mógł krzyknąć, że wykonało się, czy dokonało się, że zakończył swoje dzieło. I na koniec w końcu mógł zawołać: w ręce Twoje powierzam ducha mego. Ale zaczął od tego wybacz im, Ojcze, a my wstępujemy w Jego ślady. Od tego zaczynamy, a potem nadchodzi każdy cud. Potem nadchodzą wszystkie większe słowa naszej służby. Słuchaj, które z tych słów bez wybaczenia miałyby znaczenie? Bez wybaczenia, jeśli dziś będziesz ze mną w raju, nie byłoby prawdą, bo nie byłoby wybaczone, bo między innymi za Niego umierał. Za mnie i za Niego i za Ciebie. Słowa wykonało się nie byłyby prawdą, ponieważ gdyby Mesjasz umarł z sercem, które potępia grzeszników, to ja nie wiem, co by to było. To jakaś masakra, jakiś koszmar, w ogóle szkoda o tym mówić. Przechodzimy do wezwania Bożego. 1 Piotra 2,21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Amen, słyszymy? Czy pozwolisz dzisiaj Duchowi Świętemu przemówić do siebie? Czy pozwolisz, Panie, czuję, że tutaj, w tym kościele, w tym momencie mojego życia powołujesz mnie do czegoś. Powołujesz mnie do tego, żebym coś robił dla moich bliźnich. Chcę zacząć od tego, co Ty. W tym zborze nie będzie osoby, której bym nie wybaczył. I to nie na zasadzie, nie, ja się na niego nie gniewam. Ja po prostu z nim nie chcę gadać. Wy wiecie, jak my potrafimy na 1000 sposobów to pokazywać, co naprawdę jest naszym udziałem. Pierwsza lekcja Jezusa dla nas: wybacz i chodź za mną. On doświadczył tego, co i nas boli najbardziej, kiedy ktoś nam zrobi krzywdę. Jezus doświadczył tego, co boli ciebie, gdzieś kogoś z was. Zaraz wymienię parę tych rzeczy. Jedna z tych rzeczy być może boli i dzisiaj przyszedłeś z nią tutaj na to miejsce. Być może oglądasz nas przez internet i w twoim życiu jest taki właśnie problem. Problem, o którym zaraz powiem, bo są rzeczy, które w szczególny sposób nas, ludzi, bolą. Wiecie, mniej boli, kiedy ktoś się odwraca i niechcąco uderzy cię nawet łokciem w nos. Nawet ci się krew poleje, osoba skacze naokoło ciebie, przepraszam. Z reguły mówimy, słuchaj, wiem, że nie chciałeś i próbujemy sytuację opanować. To mniej boli, niż kiedy ktoś, patrząc ci w oczy, strzeli cię w twarz, zgadza się? Chociaż tu niby otwartą ręką. Są rzeczy, które nas bolą, są aktywną wrogością przeciwko tobie. Jest w tobie, jesteś stworzony na podobieństwo Boże. Jest w tobie jakieś pragnienie, żeby zło tak blisko nie podchodziło, ale podchodzi, czynimy je i jesteśmy jego ofiarami. I jedną z takich bolesnych rzeczy, być może właśnie ciebie to boli, być może masz problemy z wybaczeniem i dlatego chcę dzisiaj wskazywać nie na jakieś logiczne moje nauki, ale na Pana Jezusa, który zawołał, pierwszą jego reakcją było: Ojcze, wybacz, abyś i ty mógł dziś się tak pomodlić. Jedną z takich rzeczy jest zdrada, zgodzicie się? Nie musicie oczywiście tu, nie proszę, żeby ktoś podniósł rękę albo nawet kiwał głową, ale jeżeli byłeś w życiu zdradzony, to ty wiesz, o czym ja teraz mówię. W Jana 18:2 jest taki werset, na który czasami nie zwracamy uwagi. Miejsce to znał również Judasz, który go wydał, bo Jezus przychodził tam często ze swoimi uczniami. Wiecie, co tu naprawdę pisze? Przeczytajcie to sercem, jak przyjaciele. Przeczytam wam to sercem, jak ja to widzę. A miejsce to było miejsce, gdzie przyjaciele, Jezus, Judasz i inni uczniowie siedzieli, modlili się, dzielili swoją wiarą, rozmawiali, byli razem. A pewnego dnia on tam przyprowadził zgraję bandziorów z pałami i mieczami, aby zdradzić swojego przyjaciela. Widzicie, co to za miejsce? To jest miejsce zdrady, nasze miejsce, nasze wspomnienia. Może masz takie coś z małżeństwa, z rodzicielstwa, z dzieciństwa, z pracy, gdzie ktoś cię zdradził, gdzie ktoś zrobił wszystko przeciwko tobie, a wydawało ci się, że to będzie miejsce wspomnień. To miał być dom, to miało być małżeństwo, to miała być ta praca, ten biznes, to coś. Ale ktoś zdradził i zniszczył wszystko, zniszczył swoją zdradą. Sprzedaje Jezusa za 30 marnych srebrników. Kiedyś wam pokazywałem, jaka to była wartość. Ośni łeb można było za to kupić. przychodzą tam, gdzie Jezus spokojnie się modli. Prowadzi ich ktoś, kogo kocha. Prowadzi po to, żeby zdradzić. I Jezus mówi, jeżeli jesteś zdradzony, nie czekaj, aż ktoś za tobą wyciągnie miecz. Nieś w twojej zdradzie uzdrowienie, błogosławieństwo i wybaczenie. Niech moje pierwsze słowa brzmią, Ojcze, wybacz, bo nie wie, jakby cię znał, to by tego nie zrobił. Gdyby wiedzieli, to by Pana chwały nie ukrzyżowali. Nic oprócz zła nie znaczy stary człowiek bez Jezusa. Drugim takim miejscem, gdzie bardzo boli, kiedy ktoś ci to zrobi, bo zdrada boli, zgodzicie się, kto z was był zdradzony, to wie. Drugim takim miejscem jest miejsce fałszywego oskarżenia. Na mnie kiedyś napisano pismo i wysłano do Warszawy i rozesłano do wielu zborów, że ukradłem pieniądze z kasy kościoła i uciekłem. Ludzie zaczęli wydzwaniać do nas do sporu, zaczęli mnie pytać. Jedni mówili, to są jakieś głupoty, ale byli i tacy, którzy mówili do mnie, słuchaliśmy twoich kazań. Mówiłeś o Bogu, a teraz się okazuje, że ty złodziej jesteś. Wiecie, co człowiek czuje wtedy? I pamiętam, siadłem i powiedziałem tak, napiszę też do Warszawy i napiszę do wszystkich kościołów w Polsce, że tego nie zrobiłem. Ale mój przyjaciel, pastor już emerytowany, starszy człowiek, objął mnie, przytulił mnie w tym moim bólu i powiedział, jeżeli chcesz mnie posłuchać, to ci doradzę, co masz zrobić. Ja mówię, powiedz, co mam zrobić. Dzwonić do wszystkich? Nie. Mówi, nie pisz, nie dzwoń. Przemilcz i wybacz. A Bóg ludziom pokaże za 2 miesiące, za 3, za 4, za 5, dalej będziesz w służbie. Mówi, ja nie wiem, kto to zrobił, nie wiem, jaki miał cel. Ale wiem, że Bóg cię kocha, ty kochasz Boga i Bóg się za tobą wstawi. Zostaw to, nie daj się wpuścić w tą drogę. Posłuchałem go i do dziś nie żałuję. Myślałem, że to nic dobrego nie może przynieść. Pojechałem na usługę do jednego zboru w Polsce. Przy okazji odwiedziłem inny sąsiedni zbór. Po drodze zatrzymałem się u znajomego pastora. Poszedłem do niego do domu, zadzwoniłem, akurat był w domu. Mówię, słuchaj, przejeżdżam, można. Patrzę, on stoi i nagle zaczął płakać. Ja mówię, co się dzieje? Mówię, co tobie, coś przeżywasz? Mówi, jak cię zobaczyłem, sobie coś przypomniałem. Mówi, pamiętasz 2 lata temu ten list? Ja mówię, no, stare dzieje. Ja uwierzyłem w to i nawet źle o tobie mówiłem. A dzisiaj, kiedy to przechodzę, poczułem, jakżeś to wtedy przetrwał. Jak ty sobie dałeś rady? Myśmy prawie naszą obojętnością zniszczyli twoją służbę. Ja mówię, wiesz co, nie byłem sam. Bóg dał mi ludzi, a Jezus dał mi pełny pokój i tak samo da tobie. Przytuliłem tego człowieka i mogliśmy się modlić. Wybaczenie to jest potężna siła. Fałszywe oskarżenia bolą. Nie wiem, czy coś bardziej boli niż to. Bo wiecie, kiedy ktoś mi mówi, że coś zrobiłem i widzę, że zrobiłem, to też przeżywam, nie lubię, kiedy komuś zrobię krzywdę, ale wtedy jest jasne, co tu się sprzeczać, moja wina i nie ma dwóch zdań, idę do człowieka, mówię, przepraszam cię, nie wiem jak, nie wiem dlaczego, nie wiem, co mi się stało, ale to jest moja wina, przepraszam cię, odpuść mi proszę. Wtedy nie ma we mnie gniewu, no wiem, że narobiłem i co będę pyszałkiem, który się rzuca. Wiecie, spór jest tam, gdzie dwóch głupich. Nie będę się spierał, bo człowiek ma rację, mówi przez niego mądrość, zrobiłem źle, należy się temu poddać. Ale kiedy wiesz, że niewinnie, Ojcze, wybacz, bo nie wiedzą, co czynią. To jest dziś wszędzie. Wiecie, jeden z powodów, dlaczego wyrzuciłem Facebooka, niektórzy mnie pytają, czemu ty nie masz Facebooka? Wiecie, ja mam obrzydzenie na samo to logo. Wywaliłem to, kiedyś byłem aktywny, ale zobaczyłem, jakie to jest toksyczne, jak strasznie wyniszczające jest to. Już dawno temu to wyrzuciłem. Potem jeszcze się starałem jakieś może werseciki tam zamieszczać, ale nie. Wiecie, pamiętam, jak to był ten moment, kiedy zamieszczaliśmy różne rzeczy i zamieściłem zdjęcie z córką, wtedy nasza córka Anetka była mała, poszedłem pokazać jej nad jezioro żaby. I chodziliśmy w tych trzcinach i zrobiłem jej zdjęcie i napisałem z córeczką nad jeziorem. No takie typowo facebookowe, tatuś z córeczką. Na dole nagle hejt się zaczął. Ktoś pisze, myślałem, że jesteś mężem Bożym. Mąż Boży powinien na kolanach stać i modlić się o Polskę, a nie włóczyć się z dzieckiem gdzieś po krzakach. Zrozumiałem nagle, że ludzie, mi przecież nawet za to nie płacą, a ja to robię. Żeby mi płacili, że to robię. Wywaliłem to wszystko. Ta nienawiść jest wszędzie, wiecie, a internet temu pomaga. Jeśli chcesz naprawdę wiedzieć, co myślą o tobie ludzie, to ci współczuję. Moim zdaniem lepiej jest wiedzieć, co myśli o mnie mój Zbawiciel. Co myśli o mnie mój Jezus. A On mi pobłogosławił, że spędziłem mój czas z moją córeczką. On mi błogosławi w tym, że kocham mój dom i kocham Jego Kościół i mogę spokojnie sobie żyć. Ale fałszywe oskarżenie boli. Odpowiedzią na nie zawsze będzie: Ojcze, wybacz. Innym takim bólem jest odrzucenie. Wiecie, tam kiedy oskarżali Jezusa, to nawet ktoś zapłacił niektórym z tych ludzi, żeby tam stali, żeby przeciwko Niemu świadczono. Świadczą przeciwko Niemu. Stoi obszarpany, poniżony, już pobity przez nich i ciągle palce się w Jego kierunku wyciągają, oskarżają i ani jeden głos nie wstawia się i nie mówi, a ja widziałem, a ja wiem, że to nie tak. Jeden Piłat coś tylko czuje i tam próbuje, ale dla niego ważniejsza jest polityka i on niż coś innego. Świadczą przeciw niemu, nikt nie pojawia się, by go bronić albo się wstawić. Tak samo gniew wzbudza, kiedy cię ktoś wykorzysta. Nie wiem, czy ktoś cię kiedyś wykorzystał. Ktoś przedstawił się jako biedniejszy niż jest, dałeś mu pieniądze, okazało się, że robi tak każdemu. Ktoś wziął cię do czegoś, zrobiłeś, okazało się, że zostałeś wykorzystany, jeszcze źle za to oceniony. Ktoś cię wykorzystał w jakiś inny sposób, może nawet dużo straszniejszy. Jezus zostaje wydany. Miał być ukrzyżowany, ale to, co robią z Nim, jest ponad to, co miało być. Wyśmiewają Go, plują na Niego, ktoś Mu wkłada pałkę, jakąś koronę na głowę. Przecież innym tego nie zrobili, Jemu to zrobili. Poniżają, popychają, wyśmiewają, składają pokłony, nadużywają swojej władzy, szarpią brodę i plują w twarz, ośmieszają bez powodu. Całe Jego życie było jednym wielkim robieniem dobra innym. Oni znaleźli na Niego tyle zła. Mało tego. Czasami sobie, wiecie, przyzwyczajeni do tych tak zwanych religijnych obrazków, czy hollywoodzkich filmów, czy nawet w ogóle filmów religijnych w telewizji, nie zdajemy sobie sprawy, że Rzymianie krzyżowali człowieka nie tylko, żeby go bolało, ale żeby go poniżyć. Zdzierali z niego wszystko. Nikt nie został ukrzyżowany, nikt w ubraniu. Zawsze krzyżowano człowieka nago. Dlatego, że ta śmierć miała nie tylko boleć, miała też być hańbą, miała być poniżeniem. Mieli wszyscy widzieć, ten człowiek był obolały, zbity, cierpiący, umierający. Nie mógł się zasłonić, kimkolwiek był. I on doświadczył naprawdę wszystkiego. On zrozumie ciebie. Kiedy dzisiaj tutaj siedzisz i myślisz sobie, Mirek, tak ci się dobrze mówi, byś wiedział, co mi zrobiono. Chcę ci powiedzieć, ja nie wiem, co ci zrobiono. Pewnie nawet nie potrafię tego pojąć. Ale mówi moje słowo, żebyś patrzył na Jezusa. Żeby pierwszymi słowami twojej modlitwy było: Ojcze, wybacz. Ojcze, wybacz. Abyś powtarzał tak długo, aż te słowa jak balsam wejdą w twoją świadomość, twoje serce. Staną się nie tym, co czujesz, ale tym, co jest. Staną się nie tym, co czujesz, ale staną się prawdą. Możesz się do Niego modlić, On naprawdę potrafi to zrozumieć. On tam, na tym krzyżu, był nie tylko za twoje i moje grzechy, ale przyjdź w swoich myślach, w swojej modlitwie, weź Słowo Boże, przyjdź jeszcze raz pod ten krzyż. Wiesz, za kogo On tam też jest? Jest tam za moje grzechy i jest tam za twoje grzechy. Jest też za grzechy tych, którzy nam zrobili krzywdę i którym mamy wybaczyć. Na tym samym krzyżu, pod którym dla mnie i dla ciebie zostało wypowiedziane słowa wybaczenia, zostały wypowiedziane dla moich i twoich wrogów. Zgadzamy się z Jezusem czy z tym, co my chcemy? Amen? Takiego wybaczenia trzeba nam się uczyć, jeśli chcemy mieć Bożą obecność w czasie modlitwy. Nic z nas nie będzie w naturalny sposób czuło, aby wybaczyć. Słuchajcie, wybaczenie absolutnie nie jest naturalną skłonnością takiego świeckiego, w sensie ziemskiego człowieka. Wybaczenie nie jest czymś, o co czasami ludzie walczą, przychodzą i mówią, wróbuję, ale nie czuję. Nie wiem, czy kiedykolwiek poczujesz, wybaczenie nie jest uczuciem. Miłość nie jest uczuciem, to jest kwestia twojej decyzji, którą serce musi zaakceptować. Wybaczenie działa najpierw, chcę, jeśli trzeba, to sobie to zapisz. Wybaczenie najpierw działa w twoim umyśle, dopiero potem, po jakimś czasie zacznie działać w twoich emocjach. Najpierw musi zadziałać w twoim umyśle. 1 Piotra 4, 1-2. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Są różne ludzkie pożądliwości. Jedną z nich jest pragnienie zemsty. Inny znamy, różne są, ale mamy się wpatrywać w Jezusa. Odwrotność tej postawy stworzyła takie zdanie, że czas leczy rany. Czas nie uleczy ran. Czas po prostu powoduje, że mija jakiś czas, uspokoimy się, zaakceptujemy to gdzieś tam, ale gdy to ktoś wyciągnie, boli. Prawdziwe wybaczenie często po latach wobec ojca, wobec matki, wobec rodziców, wobec tego, co się ludziom przydarzyło, prawdziwe wybaczenie często następuje wiele lat później, kiedy się nawracają i spotykają kogoś, kto pomaga i się z tym, w końcu z tym rozprawić. Czym nie jest wybaczenie, chcę jeszcze powiedzieć. Bo czasami popełniamy błąd i słyszę ten błąd często na rozmowach duszpasterskich i chcę jasno powiedzieć, to nie jest wybaczenie, bo czasem tak próbujemy. Pierwszym takim fałszywym wybaczeniem jest, kiedy próbujemy pomniejszać czyjąś winę. Mówić, wiesz, to w końcu aż tak nie bolało, to nieprawda, bolało cię. Albo wiesz, no aż takie straszne nic nie zrobił, to nieprawda, to co ci zrobił było straszne. To było straszne. Wiesz, to nie takie straszne, w końcu chłopno, może musiał sprawdzić gdzie indziej. Nie, to było straszne. Przestań pomniejszać, tylko wybacz. Nic wielkiego. Może musiał. Nie, to było coś wielkiego, to było poważne. No dobrze, już dajmy spokój. Nie, nie dam spokoju, bo nigdy nie będziesz mógł z tego wyjść. Będziesz latami siedział w kościelnej ławce, wegetował w własnym więzieniu, tłumacząc, umniejszając. Bóg cię będzie chciał powołać, żebyś inny mógł służyć. Nie będziesz mógł, bo będziesz się zmagał. Będziesz w tym własnym szambie się kąpał. To nie jest wybaczenie. Wybaczenie to jest ta decyzja przed Bogiem. Ojcze, wybacz im. To jest najpierw tu. Potem przechodzi na resztę. Pojednanie to też nie jest wybaczenie. Nie zrozumcie mnie teraz źle. Dobrze, jeżeli mogę się pojednać z moim przeciwnikiem. To jest też biblijne. To jest bardzo dobrze. Ale ważne jest zrozumieć, że pojednanie nie jest wybaczeniem. Wybaczenie jest czymś zupełnie innym. Wiecie, do pojednania trzeba dwóch. Jeśli się pokłócę z kimś, to musi on chcieć się pojednać i ja. A co, jeśli on nie chce? To jeśli on powie, że może za 10 lat mi wybaczy, przez 10 lat się będę ja męczył też, żebym jemu wybaczył? Albo powie, że nie chce ze mną rozmawiać, a wiem, że mam rację, że mi coś zabrał, że mnie zdradził, że mnie skrzywdził. Pojednanie to nie jest wybaczenie. Jest ważne, ale do pojednania trzeba dwóch. Wybaczyć może jeden. Do wybaczenia trzeba ciebie i twojego Boga, który ci pomoże. I to jest wszystko. To jest całe wybaczenie i koniec. Wybaczyć możesz ty. I jeżeli inaczej będziesz postępował, będziesz myślał, że wybaczenie jest wtedy, kiedy nareszcie sobie porozmawiacie, to jest pojednanie, to jest piękne, to jest biblijne, uleczające, wspaniałe, ale wybaczenie jest czymś innym. I jeśli tego nie zrozumiemy, będziesz niewolnikiem, aż ktoś się zechce z tobą spotkać i w ogóle porozmawiać i do czegoś prowadzić. Ojcze, wybacz, oni nie wiedzą, co czynią. Wybaczenie jest czymś, co się dokonuje we mnie. Jeśli się pojednanie może stać, no to chwała Bogu, ale wybaczenie to jest coś innego. Amen, zrozumieliście mnie? Wybaczenie to zależy ode mnie. Do pojednania trzeba dwóch. Inne takie zachowanie też, to jest czasem taki płaczliwy ton, że no chcę wybaczyć, ale wiesz, powiem ci tak, no to jest nie fair. To jest nie tak, co mi zrobiono. Coś ci powiem, jeśli ktoś ci coś zrobił i czujesz, że to jest nie fair, czujesz, że to jest niesprawiedliwe, czujesz, że, wiecie, no jak może być fair, jak ci ktoś samochód ukradnie albo zrobi ci jakąś inną, straszliwszą krzywdę. Pewnie, że to jest nie fair, ale chcę ci coś bardzo ważnego powiedzieć. Na pewno tego nie chcesz i nawet tego nie próbuj. Nie chcesz przed Bogiem domagać się sprawiedliwości w stylu oko za oko, ząb za ząb. Tego nie chcesz, ponieważ uderzyłoby to i w ciebie. Bo wiecie, co jest najbardziej nie fair w moim życiu? Najbardziej nie fair jest w moim życiu to, że Jezus, zanim go pokochałem, już wtedy za mnie umarł i za moje grzechy musiał Syn Boży być przybity do krzyża na Golgocie. Czy to jest fair? Nie, to nie jest fair. Ale to jest Boża miłość, bo tak umiłował Bóg świat, że dał swojego Syna, żeby mnie umarł, żebym miał życie wieczne i nie czekał, aż ja będę gotowy, żeby było okej. Okay. Nie czekał, aż ja mu powiem, że chciałbym, żebyśmy byli kwita, bo to jest niemożliwe, to jest nie fair, to jest absolutnie Boże szaleństwo miłości. Bóg mówi, kocham tego grzesznika tak, że zapłacę, ja idę za niego na śmierć, oddaję za niego moje życie, kładę moje życie dla niego, żeby była podstawa do czegoś nowego, do rozpoczęcia czegoś, co naprawdę zmienia świat. C.S. Lewis niesamowicie o tym napisał takie słowa. Chrześcijaństwo to wybaczanie niewybaczalnego, bo Bóg wybaczył mi to, co niewybaczalne. Amen. Bóg wybaczył mi to, co niewybaczalne, ponieważ karą za grzech jest, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne. W kim? W Jezusie Chrystusie. To jest to, to musi w nas żyć. To musi w nas być. Bo tak wtedy czasem mówię, ale on nie zasługuje na wybaczenie. Słuchajcie, chyba nie można gorzej zrozumieć słowa wybaczenie, niż połączyć słowo wybaczenie ze słowem zasługuje. To kompletnie się ze sobą nie łączy. Te słowa wręcz się gryzą. Jeżeli ktoś zasługuje na wybaczenie, to znaczy, że właściwie niewiele masz mu już do wybaczenia, bo załatwił sprawę. To jest w ogóle pewien rodzaj oksymoronu teologicznie, to co teraz powiedziałem. Bóg nie dał mi to, na co zasługuje. Czy twoje wybaczenie, które dał ci Chrystus, jest tym, na co zasługujesz? Czy tym, czego potrzebujesz? Bóg nam daje to, co potrzebujemy, a nie to, na co zasługujemy. Otrzymałem to, co mi było potrzebne, żebym żył, a nie to, na co zasługuję. Ja dobrze wiem, na co ja zasługiwałem. Zasługiwałem na to, na co każdy grzesznik. I dzisiaj ja mogę tak wybaczać. Nie dlatego wybaczam, że ktoś zasługuje, ale dlatego, że ludzie potrzebują wybaczenia na tym przeklętym od nienawiści świecie, a my jesteśmy Kościołem. Czy ja mogę wszystko? Czy dam rady? Nie. Na pewno nie. Już mówiłem, to jest legenda, że Bóg nie położy na ciebie więcej, niż możesz unieść. Po pierwsze, Bóg się nie zajmuje nakładaniem na ciebie nie wiadomo czego. Nie jest sadystą, który patrzy, kładąc na ciebie, czy je już nie czeszy. Wszystko mogę, tak i nie. Wszystko mogę, nie, bo sam nic nie mogę. Wszystko mogę, tak, bo wszystko mogę w tym, Filipian 4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wtedy wszystko mogę. O, ten werset pokazuje, gdzie jest źródło ponadnaturalnego wybaczenia, z którym nawet twoje serce będzie walczyć, ale Bóg jest większy niż to. Twój rozum i twoja wiara powiedzą, wybaczam, a w środku będzie, ale Bóg jest większy, Bóg da siłę. Najpierw to musi stać się aktem wiary i rozumu. Wybaczenie to jest poszukiwanie siły w Bogu. Kiedy wybaczam, to mówię, Panie, jestem słaby, ale Ty jesteś silny, w Tobie poszukuję siły, dlatego chcemy się do Boga przybliżać. Bóg nam daje wtedy takie zdolności, do których normalnie nie bylibyśmy zdolni. Chcesz wybaczyć? Stosuj to. To, co dzisiaj Wam powiedziałem, przyjaciele, To jest wejście na zupełnie inny poziom bycia wstawiennikiem w modlitwie. Jeśli stać się chcesz, a powinieneś, wstawiennikiem modlitewnym ludzi, którzy służą, a my będziemy twoim, ty będziesz naszym, będziemy wzajemnie się o siebie modlić. Tak jak powiedziałem, ja dostałem kilka SMS-ów od wstawienników. Czemu chciałem SMS-y? Niektórzy mnie spytali, czemu nie wystarczy ci, że ci po prostu powiem, że się o ciebie modlę? Powiedziałem, dlatego chciałem SMS-y, bo chciałem zrobić sobie listę ludzi, do których w najciemniejszych momentach mojego życia będę mógł napisać, dziękuję, że was mam, módlcie się ode mnie. Chcielibyście mieć takich ludzi w swoim życiu? Uważam, że każdy pastor powinien to dostać. Rozglądaj się, zobacz, kto tu śpiewa. Popatrz na naszych nagłośnieniowców, kamerzystów, ludzi niewidzialnych. W tym zborze są niewidzialni. Siedzą tam, gdzie czasami się, gdzie serwerownia jest i dzięki nim pół Polski ogląda. Czasami tam się dwoją i troją. Czasem ich w ogóle nie widać, bo mnie widać. I jakby najłatwiej powiedzieć, dobra, to Mirek, będę się o ciebie modlił. Pamiętaj, to nie, Kościół to nie jest tylko ten jeden tutaj. Kościół to nie to, co tylko widać. Przyglądnij się, napisz dwa SMS-y. Napisz ludziom, jestem człowiekiem, który przygotował się do modlitwy i chce się o ciebie modlić. To, co dziś wam powiedziałem, przygotowuje was do przejścia na inny poziom chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa wolnego od chodzenia do kościoła. Chrześcijaństwa zajętego byciem kościołem. A to dopiero początek, bo Bóg mówi, to jeszcze nie jest wszystko. Chcę ci coś powiedzieć, módlcie się o tych, którzy was prześladują. Dlatego, że kiedy będziecie się modlić, to będzie zmieniało wnętrze ludzi. Modlitwa nie zmienia Boga, modlitwa zmienia ludzi. Bóg będzie dotykał, objawiał się. Będę mógł dla człowieka, który robi mi krzywdę, mógł wyciągać rękę i mówić, Panie, w imieniu Jezusa, objaw się mu. Bądź silniejszy niż ta nienawiść, która nim kieruje. Bądź silniejszy niż to zło, niż ta korupcja. Bądź silniejszy niż całe jego dzieciństwo, całe jego nieszczęście, które zrobiło z niego to, czym jest. Bądź silniejszy. I Bóg takie modlitwy chce. Używaj imienia Jezusa. Mów o tym spokojnie do Boga i wybaczaj. Rzymian 12:14 mówi, jak taka modlitwa ma wyglądać. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Powiem wam, sparafrazuję ten werset teraz, żebyśmy zobaczyli jego znaczenie. Ponieważ kiedy go czytamy, 12:14 Rzymian, to wtedy widzimy go troszkę tak, przyzwyczajeni jesteśmy do takich słów. Błogosławcie, to już czytałem to. Chcę ci powiedzieć, co Duch Święty dziś do ciebie mówi. Mów dobrze przed Bogiem i ludźmi o tym, który mówi i robi tobie źle przed Bogiem i ludźmi. Mów dobrze, a nie mów źle. Życz im dobrze, a nie żyć źle. Amen. To jest to, co tu jest napisane. Parafrazując oczywiście. Błogosław go. Publicznie błogosław. Czyń im dobrze. Rzymian 12:17-20. Po co mówić, jak można czytać? Rzymian 12:17-20. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Nie mści się. W żaden sposób nie poszukuj zapłaty. Niech pierwsze słowa będą słowami Jezusa, Ojcze, wybacz. W przypowieści 25:21 i dalej mówią, jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci. I my wtedy, haha, nareszcie coś dla mnie, chociaż węgle mu na głowę zgarnę i jeszcze pobożnie będę wyglądał. Oto dobrze, chociaż tyle. W końcu ten dobry Stary Testament chce cię rozczarować. Rzymian 12:20-21. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Te ostatnie zdanie mówi o tym, co dzisiaj tutaj mówimy. Wybaczając, nie dajesz się zwyciężać złu, ale zwyciężasz zło dobrem, modląc się, błogosławiąc. Ale dobro, może ktoś powiedzieć, no dobra, ale co to za dobro tutaj? Widzę gościa z żarem na głowie. Widzę gościa z takim wiadereczkiem, jakie miałem z pieca, jak wymiatałem, z tym żarem na głowie. Dziękuję za takie dobro. Czytajmy zawsze słowo w kontekście czasów, w których było napisane. Dając komuś żar na głowę, kiedy Żydzi o tym mówili, rozumieli coś zupełnie innego niż to, co my sobie wyobrażamy. Jeżeli jakiejś rodzinie w obrębie ich namiotów utracili ogień, nie wiem, czy wiecie, że kiedyś ludzie nosili ogień w metalowej szkatule, żeby go rozpalać. I jeśli rodzina utraciła żar, bardzo trudno było uzyskać, szczególnie kiedy rosa siadała rano na pustyni, materiał na żar. I w ten sposób ktoś, kto widział, że obok rodzina nie ma, mógł wykorzystać ten kubełek z żarem na błogosławieństwo i mógł pójść nawet do rodziny, której nie lubił i powiedzieć, macie tutaj żar, rozparcie, ugotuj twoim dzieciom, miejcie ciepło dzisiaj, bo zimna noc na pustyni. To w ogóle nie chodzi o to, co my tu widzimy. W kontekście to, co tu chodzi, to pozwalało uratować zaniedbany dom. I to jest to dzisiaj. Dzisiaj wiele domów jest zaniedbanych. Utracili ogień Ducha Świętego. Wybaczając, pożyczasz troszkę twojego ognia, bo ludzie zaczynają pytać, jak ty masz do tego siłę, skąd ty to wziąłeś i jak to jest, że w tobie miłość płonie zamiast nienawiści. Wrogów ma otaczać nasze dobro, bo to jest dla nich szansa. Jezus mówi, namawiam was do czego? Namawiam was, byście byli tak dobrymi ludźmi, że nawet bycie waszym wrogiem będzie szansą na zbawienie. W świecie tego nie ma. W świecie, będąc czyimś wrogiem, jest szansa, że dostaniesz w trąbkę za to. A w Kościele jest szansa, że jeśli ktoś jest dla ciebie zły, to jeszcze mu się dobrze stanie, bo też to dostałeś. Darmo wzięliście, darmo dawajcie, On mi wybaczył. Nie wiem, jak ty czujesz. Kończąc, zanim się będziemy modlić, bo już chciałbym się pomodlić. Ja wiem jedno. Bóg mi wybaczył więcej, niż ja mogę wybaczyć innym. Bóg mi wybaczył grzechy dużo większe niż te, które ja czasami z trudem wybaczałem innym. Oczywiście to nie czyni wybaczenia prostym, ale pomaga. Bo wiecie, jest takie coś, że ten, któremu wybaczono, wybacza. Znakiem tego, że przyjąłeś wybaczenie i prawdziwie uwielbiasz za to wybaczenie Boga i złapałeś, o co Bogu chodziło w tym, żeby ciebie pociągnąć do grona swoich dzieci, obdarzyć królewskim kapłaństwem i służbą, jest zrozumienie wybaczenia. Dlatego wybaczać możesz. Jezus pozwolił ludziom odejść spod krzyża Golgoty do domu. Zrobiło się ciemno. Zaszło słońce. Wiecie, że wtedy na całą ludzkość mógł spać ogień z nieba. Wiecie, że gdyby Jezus chciał, mógł posłać legiony aniołów, które rozniosłyby Imperium Rzymskie w 1,3 sekundy? Że mógł wezwać całe niebo na pomoc i z ziemi zostałby unoszący się zielony dymek w galaktyce. Nawet nikt by Bogu nie mógł powiedzieć, że nie miał racji. Ale tak Bóg umiłował świat, że widział ciebie, mnie i tych grzeszniku. Pozwolił im wrócić do domu. Pozwolił im z tym obrazem zostali, z obrazem Chrystusa ukrzyżowanego. Każdy z nas został obrażony, zdradzony, wykorzystany, coś nam się stało. Pozwólmy, jak Jezus, iść ludziom do domu. Ojcze, wybacz im. Panie, pomóż mi. Co mam zrobić, żeby mu czynić dobro? Jak mam pokazać, żeby być dla niego błogosławieństwem? To jest to, co wierzę, Duch Święty chciał nam dzisiaj powiedzieć. Amen. Ojcze w niebie, stajemy przed Tobą i prosimy Ciebie, abyś dzisiaj w ten wieczór modlitewny zbadał nasze serce. Chcemy się dzisiaj modlić, Panie, najpierw o samych siebie, jak tu jesteśmy. Uczyń nas tymi, którzy zobaczą Twoją miłość i mądrość i będą ją naśladować. Dziękuję Ci, Panie, że wybaczyłeś mi więcej, niż ja kiedykolwiek komuś będę mógł wybaczyć. Ludzkie długi wobec mnie są niczym wobec tego, czym był mój dług wobec Ciebie. Dziękuję Ci za życie wieczne. Dziękuję Ci za to, że pewnego dnia mogły się zgiąć moje kolana i mogłem przyjąć ten dar z Golgoty. Dar, który Ty wypowiedziałeś głośno wtedy. Dar Twojego wybaczenia, dar Twojego odkupienia, że moje grzechy nie muszą już istnieć, oddalone jak wschód od zachodu, są jak na dnie oceanu. Ty mi wybaczyłeś i ja dzisiaj Tobie, Panie, chcę powiedzieć, daj nam zdolność być Kościołem wybaczenia. Uwolnij wszystkich naszych zborowników, naszych słuchaczy, tych, którzy tu przychodzą, aby byli wolni do służenia Tobie. Uwolnij ich od wszelkiej nienawiści, zemsty, obnoszenia się ze swoimi ranami. Ojcze, wybacz, wybacz. Wybacz tym, którym nam czasami tak trudno wybaczyć. Nam wybacz, że nam trudno. Daj nam mądrości i posilenia w tym. Czy jest ktoś na sali, kto ma problemy z wybaczeniem? Nie będę nikogo tu wyciągał na środek. Nie będę Cię pytał, o co chodzi. Chcę tylko, żebyś Kościołowi mi dał znak. Mam z tym czasami problem, bo chcemy się teraz o Ciebie pomodlić. Jest ktoś taki, kto potrzebuje w tej sprawie modlitwy? Daj tylko znak ręką. Jedna osoba, druga, trzecia, widzę, czwarta, piąta, szósta. Panie, modlimy się teraz jako Kościół o tych, którzy podnieśli swoje dłonie. Oni teraz przed Tobą powiedzieli, że ich rany, ich ból są tak wielkie, że przekracza ich zdolność wybaczenie. Ale też wiem, Panie, że dlatego podnieśli swoje dłonie, bo pojmują, bo zrozumieli, jak wielkim darem jest wybaczenie. Obdarz ich tą zdolnością dzisiaj. Proszę Ciebie, Panie, w szczególny sposób. Dotknij się teraz ich myśli, ich serca. Pomóż im zapanować nad uczuciami. Pomóż im to wyznać w swoim rozumie, swoimi słowami. Wybaczam w imieniu Jezusa. Wybaczam w imieniu Jezusa. Ty widziałeś, Panie, kto podniósł swoją dłoń, a może nawet widziałeś kogoś, kto tak się z tym zmaga, że jej nie podniósł. Jeszcze bardziej Cię proszę o pomoc dla niego. Dziękuję Tobie, że na Ciebie możemy liczyć, że nie zostawiasz nas teraz po tym słowie z poczuciem winy, że się nie da. Ale z poczuciem nadziei, że w Tobie wszystko jest możliwe. Amen. Jeżeli masz problem wybaczyć, jednogłośnie na całym świecie ludzie składają jedno świadectwo, że nie da się nie wybaczyć człowiekowi, o którego się modlisz. Amen.